roboty gaśnicze i dwa działka wodne, informuje straż. W miejscu akcji wyznaczono strefę o promieniu około 200 metrów, do której nikt nie może wchodzić. Chcą wprowadzenia buspasów w Warszawie i piszą petycję do władz stolicy. Aktywiści z Clean Cities Polska publikują w sieci dokumenty warszawskiego ZTM-u i pokazują, gdzie potrzebne są ułatwienia dla transportu miejskiego. Twierdzą, że z dokumentów wynika, że buspasy mogłyby przyspieszyć transport publiczny, gdyby umieścić je przy ulicach Modlińskiej, Światowida, Jagiellońskiej, Zielenieckiej oraz Żwirki i Wigury. Niektóre z buspasów mają tak zwany priorytet już od 6 lat, ale nadal ich nie ustanowiono, mówi Nina Józefina Bąk z inicjatywy Clean Cities Polska.
Warszawa stała się miastem dwóch prędkości. Podczas gdy w centrum korzysta się z metra, mieszkańcy Białęki, Ursusa czy Wilanowa utykają w codziennym paraliżu.
Czego domagają się zatem aktywiści?
Konkretnego harmonogramu wdrożenia buspasów jeszcze w tej kadencji oraz fizycznej separacji tych istniejących, by auta nie spowalniały przyjazdu autobusów. Z dokumentów ZTM wynika jasno. Urzędnicy od lat wiedzą, gdzie sytuacja jest krytyczna. Mimo to, co trzeci autobus w stolicy przyjeżdża spóźniony.
Liczba pasażerów warszawskiego transportu publicznego spada. W ubiegłym roku odnotowano 932 miliony podróży, czyli o 24 miliony mniej niż w 2024. Obecnie nie ma ryzyka reglamentacji paliwa lotniczego. Wszystko jest pod kontrolą, zapewniają polskie porty lotnicze. Zgodnie z ich wyliczeniami sytuacja na Bliskim Wschodzie ma około 10% wpływ na całość przychodów lotniska Chopina. Powołując się na dane organizacji zrzeszającej porty lotnicze na całym świecie, przedstawiciele PPL przekazali, że 79% portów należących do tej organizacji posiada zapasy paliwa na takim poziomie jak przed wybuchem konfliktu. W wielu miejscach w Polsce wiatr potęguje dziś odczucie zimna. Maksymalnie 12 stopni na zachodzie kraju i tam też będzie najwięcej słońca. Warto mieć dziś pod ręką parasol, może przelotnie padać.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Kolejni skołowani, kolejny raz podczas Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie. Kongres trwał między 25 a 27 marca. Radio Tok FM było patronem medialnym tego wydarzenia. Dużo referatów, 3 dni rozmów, dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Jednym z prelegentów był doktor inżynier Damian Iwanowicz z Politechniki Bydgoskiej. Autor, może Państwo słyszeli, ostatniego pomysłu, żeby przed zielonymi strzałkami nie trzeba było się zatrzymywać oraz, myślę, że też nie skłamię, jeżeli powiem, z analiz wyszło, że sekundniki, czyli takie maszyny, które odliczają czas do zapalenia się albo czerwonego, albo zielonego światła na sygnalizacjach, częściej były wprowadzane. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, dziękuję za ten piękny wstęp.
A nieprawdziwy?
Wszystko bardzo prawdziwy. No, oprócz tego, że autor, współautor.
Współautor.
Główny prowadzący.
Dobrze, to jak z tymi zielonymi strzałkami? Bo teraz jest tak, że zanim przejedziemy, skręcimy w tą stronę, w którą zielona strzałka nas kieruje. Przypominam, że to nie tylko jest prawoskręt, ale może być też w lewą stronę jak najbardziej. To zanim skręcimy w tą stronę, tutaj zatrzymajmy się już na polskich sytuacjach, no to musimy się zatrzymać przed linią zatrzymania albo przed sygnalizatorem, jeżeli takiej linii nie ma.
Dokładnie.
Upewnić tak się, że nie zakłócimy ruchu innym uczestnikom, którzy mają zielone światło po prostu na tym skrzyżowaniu. To dlaczego mamy...
Tego nie wiemy, czy mają zielone. Po prostu nie możemy stworzyć zagrożenia pozostałym uczestnikom ruchu.
Dobrze, to proszę mi powiedzieć, skąd pomysł, żeby nie trzeba było się zatrzymywać? Bo tak...
Pomysł jak pomysł, może
logicznie
geneza.
Rzecz biorąc, to dobrze, że się trzeba zatrzymywać.
No pytanie, czy logicznie, bo jeżeli jesteśmy w ruchu bezkolizyjnym, to pytanie, czy to jest logiczne, że musimy...
A skąd o tym wiemy?
A właśnie, to wie inżynier ruchu, który projektuje tą sygnalizację i teraz możemy sobie odpowiedzieć, jakie straty na przepustowości mamy, jeżeli wiemy, że przy skręcie na przykład w prawo, korzystając z sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, każdy pojazd, który ma niezakłócony w tym momencie ruch zapewniony i tak musi wykonać ten manewr zatrzymania. No tu straty przepustowości można wyliczyć bardzo prosto i podać konkretny wynik, natomiast nie o to chodzi. Skąd pomysł? Geneza tego pomysłu wynikała z dokonanej ekspertyzy istniejących przepisów międzynarodowych, z których wynika wprost, mówię tutaj o konwencji wiedeńskiej dla znaków sygnałów drogowych. Jeżeli mnie pamięć nie myli, artykuł 23 i punkt 10a mówi wprost, że na zielonej strzałce nie możemy spowodować utrudnienia w przemieszczaniu się pojazdów znajdujących się za nami również. A to oznacza, że każdokrotne zatrzymanie się się nasze, na tej zielonej strzałce, de facto powoduje zakłócenie w ruchu pojazdom znajdującym się za nami. Dalsze analizy wszystkich przepisów, które mieliśmy do dyspozycji chociażby w Unii Europejskiej, świadczą o tym, że na zielonej strzałce, która jest nadawana za pośrednictwem sygnału świetlnego, bo to jest bardzo ważne, są kraje, w których zielona strzałka jest tabliczka, na tabliczce, za pomocą nadawanego sygnału świetlnego nie ma obowiązku zatrzymania się. No i tutaj z tego punktu widzenia...
A w ilu krajach jeszcze są te sygnalizatory takie, które wyświetlają zieloną strzałkę, poza Polską oczywiście?
No to przykład w Niemczech, w Czechach, w Skandynawii, Norwegia czy Szwecja. Można wymieniać, tak? Na przykład są też żółte strzałki.
W Norwegii nie widziałem, szczerze mówiąc, a dość dużo...
Jeżeli dobrze pamiętam, to również w Norwegii są takie sygnalizatory. Mogę teraz, przepraszam, pomylić, na 100% są w Szwecji, bo to tam pamiętam. Żółte strzałki na przykład są we Francji.
Ale to już co innego jednak.
Tak, ale są na przykład też żółte strzałki zupełnie inne także w Portugalii i w Hiszpanii. Mhm. Zupełnie inne znaczenie mają, tak? Nadawane wraz z sygnałem zielonym. Także to, cudzysłów, to wszystko zależy, gdzie jesteśmy i jaką konstrukcję przepisu bierzemy na tapetę. W tym konkretnym przypadku, analizując przepisy międzynarodowe oraz innych krajów Unii Europejskiej, okazało się, że jesteśmy jedynym krajem, który tego zatrzymania wymaga. I jest to wynik zmiany w 2003 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli, wprowadzenia tej konkretnej zmiany w przepis. Że musimy się zatrzymać, upewniając się, tak jak pan redaktor powiedział, że nie stworzymy zagrożenia w dalszym przemieszczaniu się ruchu i dopiero wtedy możemy kontynuować skręt w lewo czy w prawo.
No dobrze, no ale co ma przynieść ta zmiana?
Zmiana ma przynieść wzrost przepustowości i tu oczywiście to zawsze jest...
Święta przepustowość.
Nie o to chodzi. Pomysł tak naprawdę wynikał z faktu analiz bezpieczeństwa ruchu, który wraz ze współautorem z mojej Politechniki przestudiowaliśmy, dotyczący widoczności, a tak naprawdę braku widoczności, co się dzieje na sygnałach świetlnych z jednoczesnym zezwoleniem na ruch dla różnych strumieni ruchu, no i okazuje się, że tutaj...
Czyli różnych kierunków ruchu, tak?
Niekoniecznie w różnych, ale z jednoczesnym zezwoleniem, na przykład jak skręcamy w prawo z pieszymi po naszej prawej stronie, z rowerami i tak dalej, i tak dalej. Możemy skręcać w lewo i z ruchem sprzeciwka też mamy tą jednoczesną...
Tak, ja tak specjalnie mówię, żeby to było zrozumiałe dla wszystkich, a nie tylko tych, co kilka lat już pracują na Politechnice.
Kilkanaście. Więc jeżeli w tą stronę spojrzymy, to rzeczywiście mamy ogromny problem na światełkach, kolizyjnie mówiąc, na skrzyżowaniach. W momencie, kiedy mamy to jednoczesne zezwolenie na ruch z kimś innym i nie mamy zapewnionych warunków widoczności, no jest ogromny kłopot z tym, żeby to pierwszeństwo, w cudzysłowie, oddać tym, którym się to należy. Mhm. Piesi, rowery, hulajnogi elektryczne w tym samym czasie, które jadą prawie 7 metrów na sekundę, pokonując ten dystans, praktycznie nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. Grzebiąc dalej w tych przepisach i analizując to, w jaką stronę możemy iść, rzeczywiście stwierdzono, że okej, to możemy pozbyć się, cudzysłów, bezkarnie tego obowiązku zatrzymania się jako rekomendacja, z zastrzeżeniem, ale... No i to ale wynika z widoczności. Jeżeli rzeczywiście jesteśmy w stanie po inżyniersku wyliczyć w zadanych warunkach na konkretnym sygnalizatorze jest zezwolenie na zielonej strzałce i jest jednocześnie dopuszczenie na przykład ruchu rowerowego, to jeżeli mamy dogodne warunki widoczności, które są wyskalowane na te miarodajne prędkości kierującego pojazdem, kierującego rowerem, kierującego hulajnogą elektryczną, pieszych i tak dalej, jeżeli ta widoczność jest zapewniona, to kierujący pojazdem powinien zdać sobie z tego sprawę, że ma skręt warunkowy, dopuszczający go do tego skrętu i ma ten czas zapewniony na odpowiednią reakcję. Mhm. Jeżeli na przykład pola widoczności nie będzie miało zapewnione, bo będzie jeszcze wiele pasów ruchu po swojej lewej stronie, gdzie będą autobusy, pojazdy ciężarowe i tak dalej, no absolutnie nie. Albo po prawej stronie krzewy, drzewa, reklamy, no to w takich sytuacjach absolutnie zielona strzałka nie będzie mogła być wyświetlana.
W ogóle
nie będzie mogła być wyświetlana do jednoczesnego zezwolenia. Jeżeli w tym samym czasie nie będzie jednoczesnego zezwolenia na ruch z kimś innym, zielona strzałka może być. Czyli bezkolizyjna może iść.
Trochę mi to brzmi tak, że w rezultacie tych zielonych strzałek będzie mniej na polskich drogach.
Czy ja wiem, będzie mniej sytuacji jednoczesnego zezwolenia na ruch. Tak,
tak, tak, no, czyli tak. Będzie de facto wyświetlanych mniej tych zielonych.
Jeżeli nie zapewnimy dogodnych warunków widoczności dla kierującego pojazdem, tak.
W ramach tego pomysłu przeanalizował pan też sytuację bezpieczeństwa.
Tak.
W miejscach, w których zielone strzałki są, między innymi bezpieczeństwa pieszych, i jak wynika?
I tak jak pokazałem na prezentacji w piątek, wyniki badań mówią wprost, że z uszczerbkiem na zdrowiu, to zaznaczam wyraźnie, z uszczerbkiem na zdrowiu mamy około 0,058% zdarzeń drogowych z uszczerbkiem na zdrowie, jeżeli chodzi o pieszych, 0,16% zdarzeń na, cudzysłów, zielonych strzałkach z potrąceniem roweru.
No może dlatego, że jednak trzeba się zatrzymywać.
Nie wykluczam tego, natomiast nawet jeżeli tak jest, to jest to dość znikomy procent i przy dość znikomej skali prędkości. Zdajmy
sobie
pytanie,
czy jak odwrócimy tą sytuację, to nie pogorszy się.
Mimo wszystko, to nie jest tak, że znosimy, znaczy inaczej, mówiąc o propozycji. Propozycja nie mówi nam, skreślmy zatrzymanie i jakoś to będzie. Propozycja mówi, po pierwsze, warunki widoczności, więc to jest obowiązkowe, żeby stosować taki sygnalizator. Po drugie, zaproponowano, żeby kształt przepisu dla ministerstwa, zaproponowano, by kształt przepisu nie był, cudzysłów, skreślamy zatrzymanie i nic więcej nie wpisujemy, tylko obarczamy to dokładnie takimi samymi obowiązkami, jak przy manewrze zawracania. Czyli nadal nie możemy stworzyć zagrożenia pozostałym uczestnikom ruchu. Ten obowiązek zostaje.
Czyli całkiem nowa,
mówiąc
właściwie
prost,
zmiana.
Panie redaktorze, mogę zadać pytanie w ten sposób. Kto z nas redukuje prędkość do zera? Dokładnie do zera.
No przecież pan wie, bo też to przeanalizował.
Oczywiście, że tak. I to jest 88,6% z nas tego nie robi.
Tylko pytanie, co by było znowu, bo tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Tak.
Ale można by było w sumie porównać, gdybyśmy mieli jakieś dane z tych sprzed 2003 roku. O czym pan mówił, nie mamy tego.
Niekoniecznie.
Bo to nie jest, na ile dotrze do świadomości kierowców to, że... Tak. Znosimy obowiązek zatrzymania się, ale musimy co innego zrobić, czyli upewnić się, że nie zagrażamy bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego.
Tak.
No dobra, nie muszę się zatrzymywać, to jadę ile chcę, mam zieloną strzałkę
i lecimy. I w tym momencie wtrącając się, znam prędkości, jest to mniej więcej 18,6 km na godzinę. Z taką prędkością wjeżdżamy za sygnalizator, nie zatrzymując się. I to są te wartości krytyczne, kiedy mamy bardzo swobodną możliwość wjazdu z takim manewrem skrętu, czy to w lewo, czy w prawo. Czyli mówiąc wprost, w ruchu niezakłóconym, bo jeżeli jest zakłócony, nie kierujący pojazdem, zbliżając się do tego sygnalizatora, widzi kątem oka, że coś się dzieje, to oczywiście z dużo mniejszą prędkością bądź z zatrzymaniem wykona ten manewr. Ale jeżeli w tych warunkach swobodnego ruchu jest to około 20 km na godzinę, no pamiętajmy, my będziemy wykonywać manewr skrętu w lewo czy w prawo. Tu nic więcej z tym prędkością nie zrobimy. I tak będziemy wjeżdżać w warunkach zmniejszenia prędkości. Więc tutaj nałożenie tego obowiązku, że i tak niejako oddajemy, no może nie pierwszeństwo, bo to nie o to chodzi, ale oddajemy uczestnikowi ruchu innej kategorii tą rangę wyższą niejako priorytetu nad nami i wtedy możemy skorzystać z tego sygnału wraz z zachowaniem obowiązkowego trójkąta widoczności, czyli ja widzę w lewo i w prawo, czy nic mi nie grozi, no uważam, że nie jest to nierozsądne. Tym bardziej, bo możemy to sprawdzić w innych krajach, tam nie jest wcale ani lepiej, ani gorzej.
No to właśnie
najgorzej. A takich wymogów do widoczności nie mają.
Najgorzej jest, że nie jest lepiej. To trochę jest niepokojące. Ale jedna rzecz. Powiedział pan, że właściwie głównym założeniem tej zmiany to jest zwiększenie przepustowości na skrzyżowaniach.
Znaczy w zakresie zielonej strzałki.
Tak, oczywiście. Tak? Dalej o tym rozmawiamy, jasne. Dalej o tym rozmawiamy. Ale skoro i tak teraz zdecydowana większość się nie zatrzymuje, to w jakim stopniu to usprawni tą przepustowość, zwiększy przepustowość na tych skrzyżowaniach, gdzie jest ta zielona strzałka? No bo i tak się teraz nie zatrzymują. I tak ta przepustowość w jakimś stopniu jest, prawda?
Tak, ale jeżeli wyobrazimy sobie kolumnę pojazdów tylko i wyłącznie na pasie do skrętu w prawo i wystarczy jeden, który się zatrzyma, to każdy z nas za nim musi wykonać ten manewr zatrzymania.
Jasne, tylko że w gruncie rzeczy, jeżeli już zmienimy te przepisy, to i tak w pewnym momencie ktoś będzie musiał się zatrzymać, żeby nie narazić na niebezpieczeństwo kogoś na przykład na przejściu dla pieszym, albo właśnie rowerzystę zbliżającego się z tej naszej prawej strony, który chce przejechać przez przejazd.
Pełna zgoda, a mimo wszystko w dzisiejszych warunkach, nawet jeżeli jest puste skrzyżowanie, to obowiązek taki mamy.
No mamy, tylko że i tak się nikt nie zatrzymuje. Więc
no nie, nikt.
No nie, no powiedział pan, że jednak większość się nie zatrzymuje.
Większość to jest zdecydowana.
Jasne. Więc pytanie, jak zwiększy się ta przepustowość, skoro obecnie jest jak jest z tym przestrzeganiem tych przepisów?
No nie jestem w stanie w tym momencie bez kalkulatora dokładnie panu policzyć to, o ile tych pojazdów. Natomiast no, jest to efekt ewidentny wzrostu prędkości w natężeniu nasycenia, mówiąc to tak już bardzo technicznie. I to natężenie nasycenia mniej więcej powinno nam urosnąć do 1450 pojazdów w godzinie światła zielonego, jeżeli mamy mówić bardzo technicznie. No inaczej panu nie odpowiem bez kalkulatora, jeżeli chodzi o pojedyncze pojazdy, bo nie wiem, jaka jest długość cyklu, ile tego światła będzie zielonego, więc nie jestem w stanie tego powiedzieć. Natomiast z zatrzymaniem to spada do około 700-800. To jest prawie połowa mniej.
To nie jedyny pomysł, który pan doktor tutaj wygłaszał. Również sekundniki, o których mowa była.
Tak zwane czasu umilacze.
Dla niektórych. Ale
jak pan dobrze wie z prezentacji, 86% kierujących pojazdami jest za tym, żeby je wprowadzać, 71% pieszych.
Także... Ile osób jest, kierowców jest za tym, żeby na autostradach można było zgodnie z przepisami jeździć szybciej?
Nie wiem, nie przeprowadzałem takich badań.
Myślę, że jakby było zapytać, to by większość była. Musimy kończyć część antenową.
Bo jasne, proszę.
Czas na antenie jest bardzo ważny.
Oczywiście.
Doktor inżynier Damian Iwaniowicz, Politechnika Bydgoska. Rozmawialiśmy podczas trwania Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie między 25 a 27 marca. Radio Tok FM było patronem medialnym tego wydarzenia. Cała nasza rozmowa do odsłuchania w systemie podcastowym na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
To był TOK 360 w południe. Program przygotowała Maria Andrzejewska, realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy. O 14:00 informacje, a po informacjach Anna Piekutowska i Zapytam Inaczej.
Reklama.
Dolerła! Promocja właśnie trwa!
To dobra okazja, by odkryć naszą nową kolekcję płytek i zaoszczędzić. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki z usługą montażu, płacisz minimum 12% taniej.
Dolerła! Bo dużo usług ma!
Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Czas na Hot Dog Festival. Zatrzymaj się na zestaw z hot dogiem tradycyjnym i Pepsi za 15 zł. W trakcie Happy Hours ciesz się większym hot dogiem w cenie tradycyjnego i daj się zaskoczyć nowym smakom. Szczegóły na shell.pl.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
Po świętach przydałoby się trochę oddechu.
To prawda. Dlatego w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 50 zł za zakupy za minimum 200 zł zrobione 7 lub 8 kwietnia. Bon zrealizujesz między 9 a 11 kwietnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły w regulaminie w punkcie obsługi klienta i na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Rynek kryptowalut musi być monitorowany, mówi premier Donald Tusk i zapowiada powrót ustawy do Sejmu. A jutro czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego chce złożyć ślubowanie w Sejmie. Zaprosili też prezydenta. Z kolei w piątek w Pakistanie będą rozmowy w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Minuta po 14:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk przekazał, że na przełomie października i listopada prezes zarządu Zonda Krypto Przemysław Kral dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji. Według premiera było to m.in. 450 tysięcy złotych wpłaconych fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Szef rządu dodał, że część z tych środków przeznaczono na prawników i obrońców Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego. Donald Tusk twierdzi, że inna spółka związana z Zonda Krypto i Kralem zrealizowała transakcję na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera, z Konfederacji w wysokości 70 tysięcy euro. Rynek kryptowalut powinien być monitorowany, bo bez monitoringu ludzie będą oszukiwani, powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując zamieszanie wokół giełdy Zonda Krypto. Jej klienci skarżą się na opóźnienia w realizacji wypłat i niepokoją o zgromadzone środki. Tomasz Fęskę.
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przypomina, że dotychczasowe próby uregulowania rynku kryptowalut przez objęcie go monitorowaniem ze strony Komisji Nadzoru Finansowego nie udały się.
Prezydent zawetował bezpieczeństwo rany rynku kryptoaktywów i mamy to, co mamy. Zonda Krypto powinna mieć nad sobą nadzór. Rad tego